Teraz Państwo bierzemy do swoich dłoni katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania zawartego na kartach katechizmu. Część katechizmu, wyznanie wiary chrześcijańskiej, rozpoczęliśmy artykuł 4. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Temat dzisiejszej katechezy: Jezus umarł ukrzyżowany. Punkt 1. Proces Jezusa. 595 numer w katechizmie i numery kolejne. Podziały wśród władz żydowskich wobec Jezusa. Wśród władz religijnych w Jerozolimie nie tylko znalazł się faryzeusz Nikodem, czy poważany Józef z Arymatei, którzy w tajemnicy byli uczniami Jezusa, ale pojawiły się długotrwałe spory na jego temat. Także w przeddzień jego męki święty Jan mógł powiedzieć, że wielu w niego uwierzyło, chociaż w sposób bardzo niedoskonały. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę, że nazajutrz po pięćdziesiątnicy bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę i że byli niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów. W związku z tym święty Jakub może powiedzieć do świętego Pawła: widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie prawa. Dzieje apostolskie, rozdział 21. Władze religijne w Jerozolimie nie były jednomyślne co do postawy, jaką należy zająć wobec Jezusa. Faryzeusze zagrozili wyłączeniem z synagogi tym, którzy szli za nim. Tym, którzy bali się, że wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą ich miejsce święte i naród, najwyższy kapłan, Kajfasz, prorokując, powiedział: lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Ewangelia świętego Jana, rozdział 11. Sanhedryn zadeklarował, że Jezus winien jest śmierci jako bluźnierca. Nie mając prawa skazania go na śmierć, wydał Jezusa Rzymianom pod zarzutem wzniecania buntu politycznego, co postawi go na równi z Barabaszem oskarżonym o jakieś rozruchy. Istnieją więc także zagrożenia polityczne, które arcykapłani przedstawiają Piłatowi jako motyw skazania Jezusa na śmierć. Biorąc pod uwagę historyczną złożoność procesu Jezusa, widoczną w opowiadaniach ewangelicznych, oraz nie wiedząc, jaki jest znany tylko Bogu grzech osobisty uczestników procesu, czyli grzech Judasza, Sanhedrynu, Piłata, nie można przypisać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim Żydom w Jerozolimie, mimo okrzyków manipulowanego tłumu i zbiorowych oskarżeń zawartych w wezwaniach do nawrócenia po pięćdziesiątnicy. Sam Jezus, przebaczając z krzyża, a za nim Piotr, przyznał prawo do nieświadomości Żydom z Jerozolimy, a nawet ich przywódcom. Tym bardziej nie można rozciągać odpowiedzialności na innych Żydów w czasie i przestrzeni, opierając się na krzyku ludu: krew jego na nas i na nasze dzieci, z kart Ewangelii świętego Mateusza z rozdziału 27, który oznacza formułę zatwierdzającą wyrok. Na Soborze Watykańskim II Kościół oświadczył: tym, co wydarzyło się w czasie jego męki, nie można obciążać ani wszystkich bez różnicy Żydów, którzy wówczas żyli, ani Żydów dzisiejszych. Żydzi nie mogą być przedstawiani ani jako odrzuceni przez Boga, ani jako przeklęci, co jakoby wynika z Pisma Świętego. Sobór Watykański II, deklaracja Nostra Aetate. Wszyscy grzesznicy byli sprawcami męki Chrystusa. Kościół w nauczaniu swojej wiary i w świadectwie swoich świętych nigdy nie zapomniał, że to właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami wszystkich mąk, które wycierpiał boski Odkupiciel. Uwzględniając fakt, że nasze grzechy dotykają samego Chrystusa, Kościół nie waha się przypisać chrześcijanom największej odpowiedzialności za mękę Jezusa, którą zbyt często obciążali jedynie Żydów. Musimy uznać za winnych tej strasznej nieprawości tych, którzy nadal popadają w grzechy. To nasze przestępstwa sprowadziły na Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę krzyża. Z pewnością więc ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, znowu krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów. Oni bowiem według świadectwa apostoła nie ukrzyżowaliby Pana chwały, gdyby Go poznali. My przeciwnie, wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce. Katechizm Rzymski. To Nie złe duchy ukrzyżowały go, lecz to ty wraz z nimi go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach. To już słowa świętego Franciszka z Asyżu. Drodzy Państwo, proces Jezusa. Rozważanie tajemnic męki i śmierci Chrystusa rozpoczyna katechizm właśnie od refleksji na temat procesu Jezusa. Zgodnie ze świadectwem wszystkich Ewangelii, Jezus przed swoją męką stanął przed sądem Wysokiej Rady oraz przed sądem Piłata. Proces Jezusa jest wydarzeniem historycznym i może być przedmiotem opisów historyczno-kronikarskich. Może zapewne także stanowić przedmiot ciekawych rozważań prawniczych, gdyż stykają się w nim dwa systemy i dwie koncepcje prawa, rzymskiego i żydowskiego. Jednak ewangeliści nie opisują tegoż procesu ani z punktu widzenia historyka, ani z punktu widzenia prawa. Wszystkie cztery Ewangelie powstały w łonie młodego Kościoła. Zanim zostały one spisane, naoczni świadkowie życia i nauczania Jezusa, przede wszystkim apostołowie, przekazywali orędzie o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa Chrystusa w sposób ustny. W orędziu tym zawarte były informacje zarówno o życiu, czynach Jezusa, jak i o Jego nauczaniu. Z czasem jednak naucznych świadków w sposób naturalny ubywało, pojawiła się więc konieczność spisania najistotniejszych rzeczy z pierwotnego apostolskiego przekazu. Spisywano zatem mowy Jezusa, opowiadania o Jego czynach, cudach. Następnie materiał ten ewangeliści zebrali i poddali autorskiemu opracowaniu, co zaowocowało powstaniem spisanych Ewangelii. Jako pierwsza napisana została Ewangelia według świętego Marka. Najstarszą jej spisaną częścią, która jako osobny dokument istniała przed redakcją całej Ewangelii, jest opowiadanie o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, w którym zawarty jest też opis Jego procesu. Fakt ten nie powinien dziwić, gdyż od początku swego istnienia Kościół uważał Paschę Jezusa za wydarzenie najważniejsze, do którego zmierzało całe Jego życie. Na tym też wydarzeniu koncentrowało się apostolskie przepowiadanie, czego ślad i dowód odnajdujemy w Dziejach Apostolskich, w pismach świętego Pawła. Należy jednak pamiętać, że śmierć Syna Bożego musiała być dla pierwszych chrześcijan swego rodzaju szokiem, wydarzeniem nie do końca zrozumiałym. Opowiadanie o Jego śmierci i zmartwychwstaniu musiało zatem wychodzić naprzeciw wspomnianym wątpliwościom. To jest zawierać w sobie odpowiedź na pytanie o sens przede wszystkim krzyża i śmierci Jezusa. Stąd też opowiadanie to jest dziełem nie tyle historycznym, co teologicznym. Autorzy, opisując historyczne wydarzenie, wybierają takie momenty i przedstawiają je w taki sposób, aby przybliżyć czytelnikowi zbawczy sens tego wydarzenia. Opis procesu Jezusa odnajdujemy we wszystkich czterech Ewangeliach. Każdy z ewangelistów, tak jak w przypadku innych tematów, kładzie akcent na inny wymiar, inny aspekt znaczeniowy tego wydarzenia. Aby pokazać sposób pracy ewangelistów, można sięgnąć po opis znajdujący się w Ewangelii świętego Jana. Gdyż tutaj możemy znaleźć wymowę teologiczną tego opowiadania. Między innymi ze względu na jego odmienność od opowiadań pierwszych trzech Ewangelii synoptycznych. Po aresztowaniu zaprowadzono Jezusa najpierw do Annasza, teścia urzędującego arcykapłana Kajfasza. Annasz jako były arcykapłan musiał być osobą o olbrzymim autorytecie i również olbrzymich wpływach. Ewangelista traktuje go wręcz jako reprezentanta narodu żydowskiego. Spotkanie z Annaszem nie ma charakteru procesu sądowego. Jest natomiast jakimś wstępnym przesłuchaniem. Annasz pyta Jezusa o jego naukę. Jezus odpowiada, że nauczał jawnie i stąd jego nauka jest powszechnie znana. W ten sposób role się odwracają. To Jezus pyta Annasza o stosunek do jego nauki. Jest to pytanie o wiarę. W odpowiedzi Jezus zostaje spoliczkowany przez sługę arcykapłana. Odpowiedź Annasza jako reprezentanta narodu żydowskiego, a także wszystkich odrzucających naukę Jezusa, jest zatem bardzo gwałtowna. Przedłużeniem tej odpowiedzi będzie wyrok śmierci. Mamy tu więc do czynienia ze sceną symboliczną. Reakcją na głoszenie Ewangelii jest często opór i agresja. Agresji tej doświadczył sam Jezus i musieli jej doświadczyć wierni młodego Kościoła, którzy byli pierwszymi czytelnikami Ewangelii. Ewangelista wspomina następnie, że Jezusa odprowadzono do urzędującego arcykapłana Kajfasza. Proces przed Sanhedrynem opisują także synoptycy. Jan natomiast skupi się w swym opisie na procesie przed Piłatem. Czwarty ewangelista sugeruje jednak, iż proces ten skończył się nieformalnym wyrokiem skazującym, gdyż Jezusa odesłano do Piłata, najwyższej władzy sądowniczej. Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Warto przy tym zauważyć, że wszyscy ewangeliści proces żydowski umiejscawiają w nocy. Jest to wbrew przepisom prawa żydowskiego, które zabraniało sądzenia i wydawania wyroków w nocy. Wyrok na Jezusa nie ma zatem żadnego umocowania w prawie, na które powoływali się Żydzi, szczycąc się jego boskim pochodzeniem. Noc poza tym jest w Janowej Ewangelii przestrzenią niewiary i odrzucenia prawa Bożego, przestrzenią działania złego ducha. Wyrok zatem, jaki wydali Żydzi, jest wyrokiem wręcz szatańskim. W opisie procesu przed Żydami ewangelista wplata opowiadanie o zaparciu się Piotra. Wobec pełnego godności Jezusa, króla, Piotr okazuje się tylko słabym człowiekiem, który w dodatku nie rozumie rozgrywających się wydarzeń. Czytelnik Ewangelii w słabości pierwszego z apostołów niewątpliwie odnajduje także swoje słabości. I kolejny fragment. Jan nie relacjonuje procesu i wyroku przed Sanhedrynem. Zapewne dlatego, że tematowi temu poświęcił wiele miejsca w swojej Ewangelii, opisując narastającą wrogość Żydów w stosunku do Jezusa. Większość swej uwagi poświęca natomiast procesowi przed namiestnikiem Judei. Całość opowiadania o procesie przed Piłatem podzielić można na 7 scen, które szybko się zmieniają, co nadaje opowiadaniu dużej dynamiki. Piłat na przemian wchodzi do pretorium i z niego wychodzi, co z kolei pokazuje jego słabość i niezdecydowanie. Scena pierwsza, oskarżenie. Ewangelia świętego Jana, rozdział 18, werset 28-32. Jezusa wprowadzono do pretorium. Żydzi natomiast pozostali na zewnątrz, aby przed świętem Paschy nie zaciągać rytualnej nieczystości. Ich troska o zachowanie przepisów prawa przedstawiona jest groteskowo. Z jednej strony w bezprawny sposób domagają się śmierci Jezusa, z drugiej zaś strony przestrzegają przepisu o rytualnej czystości. Pomocy Piłata potrzebują, aby wykonać wcześniej wydany przez siebie wyrok. Nam nie wolno nikogo zabić. Wydarzenie to ewangelista przedstawia jako spełnienie proroczych słów Jezusa. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Śmierć ta miała być wywyższeniem, które mogło dokonać się tylko na krzyżu, narzędziu śmierci stosowanym przez Rzymian. Następnie spotkanie z Jezusem. Piłat pyta, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedź Jezusa jest najpierw bardzo osobistym pytaniem skierowanym do Piłata. Jakie są powody zapytania o królewskość, czyli o osobisty stosunek Piłata do tej kwestii? Jest to w istocie pytanie o wiarę. W ten sposób sąd na Jezusa, nad Jezusem, przekształca się w sąd nad Piłatem. To on ma odpowiadać. Jezus zaś prezentuje się jako pan całej sytuacji, mający kontrolę nad przebiegiem wydarzeń. Dalsza część odpowiedzi Jezusa to słowa świadectwa o jego królewskiej godności i o naturze tegoż królestwa. Jest to następne wyzwanie dla Piłata, którego on nie podejmuje. Niezdecydowany odpowiada jedynie kolejnym pytaniem, cóż to jest prawda. Scena kolejna, uwolnienie zbrodniarza. Piłat wychodzi na zewnątrz pretorium, ogłasza niewinność Jezusa. Nie chcąc ulec żądaniom Żydów, ucieka się do wybiegu, odwołuje się do żydowskiego zwyczaju, proponuje uwolnienie jednego ze skazańców. Fortel się nie udaje, Żydzi wybierają zbrodniarza Barabasza. Piłat wykazuje bezsilność i brak odwagi w przeprowadzeniu swego zamiaru. Scena ta posiada też głęboką wymowę symboliczną. Człowiek postawiony w obliczu wyboru dla pokrętnych motywacji bądź jest niezdecydowany, bądź wybiera nieprawdę i zło. Scena czwarta, królewski hołd. Piłat każe Jezusa ubiczować. Być może sądził, że biczowanie zadowoli roszczenia tłumu, tak że będzie się już domagał kary śmierci. Jezus jest królem w cierpieniu i wywyższeniu na krzyżu. Scena kolejna, oto człowiek. Piłat prezentuje Żydom Jezusa ubranego w królewski płaszcz i z koroną na głowie. Jego słowa, oto człowiek, są przede wszystkim wyrazem ubolewania wobec umęczonego i poniżonego człowieka. W zamierzeniu ewangelisty słowa Piłata są jednak nieświadomym proroctwem o mesjańskiej godności Jezusa. Jezus prezentowany jest jako Syn Człowieczy, który w wizji proroka Daniela jest Panem nieba i ziemi i sędzią dziejów. I ten krzyk, ukrzyżuj, ukrzyżuj. W tych pełnych nienawiści słowach znowu zawarte jest proroctwo. Tronem i miejscem wywyższenia, to jest drogą do chwały, stanie się rzeczywiście krzyż. Tłum w istocie wypowiada co innego niż zamierza. Piłat zaś zalękniony próbuje całą odpowiedzialność przerzucić na Żydów. Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Władza z góry. Piłat ponownie znajduje się wobec Jezusa w pretorium. Zadaje mu pytanie, które jest jednym z głównych pytań Janowej Ewangelii. Skąd ty jesteś? Na to pytanie nie istnieje prosta odpowiedź. Jezus więc milczy. Sprawa zrozumienia pochodzenia Jezusa jest bowiem sprawą wiary i nadprzyrodzonego widzenia. Piłat, poirytowany, przypomina mu o swojej władzy nad jego życiem i śmiercią. Odpowiedź Jezusa: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. To właśnie na nich ciąży największa wina. Dlaczego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie? Sąd nad Jezusem dobiega końca. Jest to równocześnie kulminacyjny moment opowiadania, w którym Jezus jeszcze raz zaprezentowany jest jako król. Piłat wyprowadza Jezusa na zewnątrz i prezentuje go ludowi. W polskim przekładzie czytamy, że sam zasiadł na trybunale. Możliwe jest jednak tłumaczenie: posadził Jezusa na trybunale. Byłoby to więc kolejne nieświadome proroctwo o królewskiej godności Jezusa. Widzimy Jezusa na tronie z królewskimi insygniami. Piłat tym razem i szyderczo, i proroczo ogłasza Żydom: oto król wasz. Odpowiedź Żydów: poza Cezarem nie mamy króla. To jest odpowiedź, która jest całkowitym sprzeniewierzeniem się prawu i tradycji, gdyż w haniebny sposób swym królem ogłaszają poganina i okupanta Izraela. Piłat poddaje się szantażowi i wydaje Jezusa na ukrzyżowanie. Drodzy Państwo, przeszliśmy w bardzo skrótowy sposób proces Jezusa, bo do tej refleksji skłania nas dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego, z którym zatrzymujemy się nad wyznaniem naszej wiary. Jan na kartach swojej Ewangelii przedstawia Jezusa jako Pana i Władcę, który kontroluje przebieg wydarzeń nawet w czasie swojego uwięzienia i procesu. Zarówno Żydzi, jak i Piłat, mimo iż starają się realizować swoje własne zamierzenia, pozostają narzędziem w realizacji Bożych planów. Dobitnie świadczą o tych ich słowa i czyny, które w nieuświadomiony przez nich sposób stają się słowami i czynami prorockimi. Zamierzone poniżenie Jezusa staje się jego wywyższeniem, którego kulminacją będzie krzyż. W ten właśnie sposób czwarty ewangelista odczytuje sens historycznych wydarzeń i przedstawia go czytelnikowi swej Ewangelii. Zapewne ujęcie takie nie tylko wyjaśniało sens śmierci Jezusa, lecz także wyjaśniało prześladowanemu Kościołowi sens cierpienia w imię Jezusa, przedstawiając cierpienie i poniżenie jako drogę do wywyższenia i chwały. I postaram się bardzo krótko dotknąć jeszcze jeden bardzo ważny wątek z dzisiejszej katechezy wypływającej z kart katechizmu. To pytanie, które niejednokrotnie było stawiane przez wieki. Kto ponosi zatem odpowiedzialność za niesprawiedliwy wyrok, proces za śmierć Jezusa? W przeszłości, drodzy Państwo, winę za skazanie Jezusa przypisywano niejednokrotnie wszystkim ówczesnym Żydom, a nawet winiono za proces i śmierć Jezusa także późniejsze pokolenia wyznawców judaizmu. Tymczasem ta sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. To, że nie można ludzi współczesnych obarczać winą za grzechy ich przodków sprzed 2000 lat, raczej wydaje się rzeczą oczywistą. Ale czy pisma Nowego Testamentu nie mówią jednak wyraźnie o winie ówczesnych Żydów? Jeżeli mówimy o odrzuceniu Jezusa przez naród izraelski i skazaniu go na śmierć, musimy pamiętać o tych przedstawicielach tego narodu, którzy poszli za Jezusem, którzy budowali zręby młodego Kościoła, położyli również fundament pod przyszłe jego dzieje, przelewając własną krew za sprawę Chrystusa i Ewangelii. Również wśród żydowskich władz religijnych istnieli zwolennicy Jezusa, wystarczy wspomnieć Nikodema czy Józefa z Arymatei. W Dziejach Apostolskich czytamy o tysiącach nawróconych Żydów, a także o bardzo wielu przedstawicielach stanu kapłańskiego, którzy przyłączyli się do wyznawców Chrystusa. Jednak zdecydowana większość przedstawicieli ówczesnej władzy religijnej opowiadała się przeciw Jezusowi. Przeważyła obawa, że kiedy Jezus zgromadzi wokół siebie jeszcze większe tłumy, wtedy przyjdą Rzymianie, zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. O tych obawach czytamy w Ewangelii świętego Jana. Większość przychyliła się do zdania arcykapłana Kajfasza, że lepiej gdyby jeden człowiek umarł za lud, niż gdyby miał zginąć cały naród. Dziś trudno ustalić osobistą winę uczestników procesu. Trudno rozsądzić, na ile działali w nieświadomości, na ile dopuścili się karygodnego zaniedbania, czy wreszcie zbrodni wobec niewinnego człowieka. Nie ulega jednak wątpliwości, że winą za niesprawiedliwy wyrok nie można obarczać wszystkich ówczesnych Żydów, ani tym bardziej rozciągać odpowiedzialności na innych Żydów w czasie i przestrzeni. Rodzi się jeszcze jedno pytanie, a co zatem z okrzykami tłumu "Ukrzyżuj go" i z zawołaniem "Krew jego na nas i na dzieci nasze"? Dziś wiemy lepiej niż kiedykolwiek, jak łatwo manipulować uczuciami tłumu, nastrojami ludzkich zbiorowości. Natomiast co do zawołania "krew jego na nas i na nasze dzieci", katechizm wyjaśnia, że była to ówczesna formuła zatwierdzająca wyrok. Chrystus jest nie tylko ofiarą niesprawiedliwego wyroku. Chrystus jest przede wszystkim Zbawicielem, który poniósł nasze winy na drzewo krzyża. Dlatego Kościół naucza, że niezależnie od osobistej winy uczestników procesu, to właśnie grzesznicy byli i są sprawcami męki Chrystusa. Katechizm rzymski opublikowany przed ponad 400 laty mówi tak: to nasze przestępstwa sprowadziły na Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę krzyża. Z pewnością więc ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów. Oni bowiem według świadectwa apostoła nie ukrzyżowaliby Pana chwały, gdyby Go poznali. My przeciwnie, wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce.